Dezinformacja, misinformacja, malinformacja. Jak rozpoznać rosyjską propagandę? Kamil Mikulski, starszy analityk zagrożeń hybrydowych i dezinformacji Instytutu Kościuszki, analizuje dla telewizji Idź Pod Prąd sposoby działania rosyjskiej propagandy. Dowiecie się, jak stosunkowo łatwo można rozpoznać konta i wpisy rosyjskich troli. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa również bardzo, bardzo serdecznie. Szczególnie, że możemy powiedzieć na samym początku, jeśli chodzi o takie nasze wewnętrzne sprawy, że rzeczywiście to, co wczoraj, o co wczoraj prosiłem, żeby już wczoraj załatwić sprawę tego 1000 gitar, to się udało. Dzisiaj na poranek mamy już 1060 gitar, co oznacza, czyli 1060 osób zdecydowało się nas wesprzeć finansowo, co oznacza, że jest duża szansa na rekord w tym miesiącu. W zeszłym roku najwięcej było 1096 wpłat. Wczoraj właśnie o to prosiłem. No dzisiaj mamy wielkie szanse razem to zrealizować. Także dziękuję Wam za zachętę. Był to miesiąc naprawdę bardzo ciężkiej na wielu frontach pracy dla nas. Też wielu takich uniesień, zachwytów, kiedy te dzieci z Mariupola tutaj wysiadały w Kazimierzu Dolnym i trafiały pod, można powiedzieć, no jedno z najbardziej luksusową strzechę w Kazimierzu, czyli Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To było wielkie wzruszenie. Oczywiście też no, różne nieprzyjemne rzeczy też przyszło nam przeżyć, czyli zachowanie polskich szmaciarzy. Tak się kiedyś mówiło o takich słabych piłkarzach, to my dzisiaj to coś dobrego możemy o piłkarzach powiedzieć.
Nie, nie tylko dzisiaj, wczoraj.
Ale mówimy o nocnikarzach, to co pani redaktor Hania Shen wczoraj określiła, szambo i podłość, chyba takimi słowami, także to było rzeczywiście bardzo, bardzo nieprzyjemne. Tu ani ta strefa medialna, ani państwo polskie nie stanęło na wysokości zadania, stanęło po stronie troli Putina. To było smutne, no ale wy, nasi widzowie, dodajecie nam w ten sposób otuchy. Dziękuję każdemu, kto wpłacił czy 5 zł, czy 500 zł, czy 5 tysięcy, no bo to różne są możliwości. My patrzymy na to, że za każdą wpłatą stoi człowiek, czyjeś serce, czyjś rozum, czyjaś wola, którzy uważają, tak powiem, że warto, żeby ta telewizja istniała, funkcjonowała, codziennie nadawała i obnażała, tak jak dzisiaj będziemy mówić, ruską agenturę w Polsce.
O ruskich trolach za chwilę więcej porozmawiamy. Tak jak mówiłeś o 1000 gitar, 1060 gitar zagrało ci, którzy chcą jeszcze wesprzeć telewizję, naszą telewizję w marcu. Można to zrobić idźpodprąd.pl/wsparcie. Do 15 przelewy tradycyjne jeszcze będą zaksięgowane na marzec. No a do końca dnia można dotpayem, blikiem. Tam macie na stronie opisane różne metody wsparcia. Jesteśmy także na Patronite. Przypominam, że możecie pisać komentarze na czacie, one do mnie trafią, na Twitterze też z hashtagiem IPP TV. To pomaga w promocji naszego programu. Lajkujcie, też subskrybujcie nasz kanał. Kamil Mikulski, starszy analityk zagrożeń hybrydowych i dezinformacji Instytutu Kościuszki, napisał artykuł specjalnie dla telewizji Idź Pod Prąd. On się ukazał już na naszym portalu idźpodprąd.pl. Widzicie, dezinformacja, misinformacja, malinformacja. Kilka słów o trolach i fake newsach. Taki jest tytuł naszego wpisu, naszego specjalisty. Porozmawiamy sobie, zachęcamy oczywiście do lektury całości, my porozmawiamy o tych najciekawszych, najważniejszych częściach, tych trzech słowach kluczowych w tytule naszego dzisiejszego programu. No, dezinformacja to każdy mniej więcej kojarzy, no ale ta misinformacja, malinformacja to są takie mało używane pojęcia, także przeczytam Państwu, jak nasz ekspert definiuje te pojęcia. Dezinformacja. Treści zarazem weryfikowalne fałszywie, weryfikowalnie fałszywie, czyli można rozpoznać, że są nieprawdziwe, i rozpowszechniane w złej intencji, czyli dwie cechy, czyli nieprawdziwe
kłamstwo
i w złej intencji rozpowszechniane. I przykładem może być zdanie: uchodźcy z Ukrainy przyjeżdżają do Polski luksusowymi samochodami i nie należy im się żadna pomoc.
Tak, bo tu ewidentnie to jest ordynarne kłamstwo. Oczywiście pewnie przed wojną, no to część oligarchów nie tam żadnymi luksusowymi samochodami, tylko samolotami. Tam część pouciekała, prezydent Zełenski tam im pogroził. Tak, część tam, niewielka część polityków zdaje się też w ten sposób uciekła. Kogoś tam na granicy złapano z kilkoma walizkami dolarów i euro i czegoś tam jeszcze. Także w tej masie prawie 3 milionów ludzi mogą się znaleźć takie odosobnione przypadki. Ale i tu rozmawialiśmy z naszymi pogranicznikami, z policjantami, którzy służą na granicy. Zresztą wystarczy wyjechać, że tak powiem, na autostradę, na stacji benzynowej się zatrzymać tu w okolicach Jastkowa, czy w jakimś innym miejscu i zobaczyć, jacy tam krezusi pakują. To są przeważnie kobiety z dziećmi. Kobiety niekiedy, że tak powiem, trzypokoleniowe. U nas taka rodzina mieszka, że jest babcia, synowa i dwoje dzieci, najmłodsze 4 lata. Także to jest typowy skład, można powiedzieć, samochodów, które dzisiaj opuszczają Ukrainę, czy pociągów, czy pieszych przejść. I to każdy mniej więcej średnio zorientowany Polak może to sam zweryfikować, że to nie są żadni krezusi z złotymi tam Mercedesami i tak dalej, tylko biedni ludzie przestraszeni, po traumach często, rozdzieleni z bliskimi, z wielką troską o swoje dzieci i tak dalej. Także no to jest ordynarne kłamstwo, nie? I łatwo je zweryfikować. Mówię tutaj ten pierwszy pion dezinformacji, że musi być to kłamstwo. Nie, że ktoś tam, powiedzmy, niedokładnie coś napisał, czy gdzieś się pomylił, bo to nie jest kłamstwo. Kłamstwo to jest świadome przeinaczanie faktów, świadome tworzenie rzeczywistości nieprawdziwej. I teraz jeszcze jest drugi ten filar. Tu jest ewidentnie cel, zły cel. Skłócić Polaków i Ukraińców, zmniejszyć po stronie Polski chęć pomagania, stworzyć napięcia jakieś, czy między polskimi obywatelami a władzą, która rzekomo tam w jakiś sposób faworyzuje Ukraińców, czy między Polakami, czy między Polakami a Ukraińcami. Czyli to jest klasyczna dezinformacja, że mamy kłamstwo i mamy cel niszczący dla przeciwnego obozu, czyli dla obozu wolnego świata.
Myślę, że też te tytuły są, tak jak tutaj nasz, znaczy nie nasz, to jest ekspert Instytutu Kościuszki, tak jak mówiłem na początku, on dla nas napisał ten artykuł. Te trzy rodzaje dezinformacji są, myślę, też uhierarchizowane w taki sposób coraz bardziej groźny, no bo tutaj mamy informacje fałszywe.
I coraz bardziej trudny do wykrycia.
Tak, no właśnie.
Trudny
tutaj
do wykrycia,
mamy, zobacz,
czyli wyrafinowane.
Rozpowszechniane złe intencje. No czyli to musi być jakiś, nie wiem, ruski agent, tak? Jakiś tam, nie wiem, no człowiek, komu zależy na złej...
Albo to jest jakiś...
Na szkodzie Polski, tak?
Ruski portal typu Sputnik, nie? Nadający w Polsce lub jego klony. No,
albo
nie?
Właśnie te trolle przeróżne. Tak,
przeróżne tutaj... trolle, ale już, że tak powiem, wcześniej namierzone, już można powiedzieć, że ten na przykład portal, no to sympatyzuje z Rosją Putina, jest antyamerykański i tak dalej, nie? Czyli tu mamy dość łatwe zadanie, jak na przykład taki towarzysz Braun wychodzi mówić, no to znaczy, że będzie siał ruską dezinformację, nie? No to nie jest trudne.
Też ekspert Instytutu Kościuszki podaje, że są dwa rodzaje w ogóle tej propagandy, rozpowszechniania propagandy. Kreatywny to są publikowanie jakiejś treści, czyli od siebie coś, powiedzmy, tworzymy. No a drugi to jest wtórny rozpowszechnianie, podbijanie zasięgów.
To się nazywa
też te trolle
pudło
zajmują.
Rezonansowe. I
to
tu,
też pewnie niestety Polacy.
A, w tych pudłach rezonansowych, właśnie to powiedziałeś, nieświadomie, Ruscy nazywają tę część swojej, to nie można powiedzieć agentury, bo agentura no to jest ktoś, kto już świadomie podjął współpracę, ale swoich popleczników, o takich nazwijmy, nazwijmy pożytecznymi idiotami. Pożyteczny idiota, czyli on ma dobre chęci. On chciałby, żeby dobro zwyciężało, prawda zwyciężała, ale ma tak, że tak powiem, skołowany albo mały rozumek, że nie potrafi zweryfikować tych faktów, czyli tych fake faktów, nie, które będzie podawał dalej na swoim koncie facebookowym, instagramowym, tiktokowym, twitterowym i tak dalej, ale ze względu na to, że nad nim pracują zdolni agenci Putina już, pobudzając odpowiednio jego emocje, troszeczkę, że tak powiem, pokazując mu tak jak takiemu hartowi, nie, na wyścigu, no to co się pokazuje? Tam jakiś ogon zająca leci sztuczny i ten hart w ogóle nie myśląc, czy to jest prawdziwy zając, czy nie, czy to tam, że tak powiem, płuca wypluje, a będzie bieg tam za tą sztuczną kitą, nie?
Czyli najgorzej, jak złapie, to przegrywa.
No, bo już wtedy już nie chce lecieć. No. Dlatego właśnie ci agenci prawdziwi dezinformacji, oni grają na takich pożytecznych idiotach jak na fortepianie. Wiedzą, w jaki sposób uderzyć w jakieś emocje, wiedzą, jak kogoś zdyskredytować, a z kolei jak zbudować czyjś autorytet, na przykład... Teraz była operacja budowania autorytetu tego, który wypromował Putina, czyli jak on tam, Abramowicz, czy jakoś tak, nie? Ruscy tam zatruli dwóch negocjatorów ukraińskich i tego Abramowicza. Noż to jak Ruscy go trują, no to wszyscy myślą, Abramowicz dobry, nie? No to jest właśnie taka, że tak powiem...
Będą sami Ukraińcy prosili, żeby go nie obejmować sankcjami.
Tak, tak, ale no bo on tam, żeby mógł kursować, bo tak. To był ich kanał dotarcia bezpośrednio do Putina, ale co innego jest nie obejmować sankcjami negocjatora, w tym sensie nośnika informacji, przekazywania zdania jednej i drugiej strony w sposób poufny, a co innego jest mówić, że on jest po naszej stronie, nie? Dlatego mówię, tu była taka operacja jak gdyby pokazywania, że ten Abramowicz, no on niby jest taki zły, no on tak służył Putinowi, znaczy wykreował Putina, służył wiernie Putinowi, nie? No tam na zachodzie też przecież ten klub jakiś, nie? W Londynie.
Chelsea, Londyn
i tak dalej. Te jachty, to wszystko, nie? No to te, ale o patrz, otruli go, znaczy dobry, znaczy nasz, znaczy się buntuje. To jest operacja legendowania, nie? Że tu na przykład pastor Shea czy ja, no to była operacja obsrywania, nie? Zawsze coś się przyklei, a tu zobaczcie, jest operacja legendowania za pomocą właśnie takich delikatnych sugestii nieco emocjonalnych, nie? No to tak właśnie działają, tak się działa, można powiedzieć, oddziaływuje na pożytecznych idiotów, którzy nie weryfikują, nie myślą zbyt analitycznie, nie patrzą na szerszą perspektywę, tylko za pomocą jakiejś emocji zostają pobudzeni do działania i od razu rozsyłają danego fake newsa w świat.
O tym właśnie mówi ten drugi punkt, to jest ta misinformacja, czyli właśnie to są treści weryfikowalnie fałszywe, nieprawdziwe, ale niekoniecznie rozpowszechniane złe intencje. Na przykład łykanie witaminy C chroni przed rakiem. Taki przykład podał ekspert Instytutu Kościuszki, czyli no ktoś wierzy w to, tak? Myślę, że dużo było takiej właśnie misinformacji w przypadku COVID-19, że ktoś tam w coś wierzył, czy nie wierzył, nie, no, może bardziej
wystawienie,
tak, i rozpowszechniał wystawienie to w dobrej wierze.
Obrazu maryjnego miało chronić katolickie domy przed koronawirusem. Albo pamiętacie, był taki właśnie z tego poziomu news, kiedy nie było w Polsce pierwszego przypadku COVID jeszcze, nie? I wszyscy tak pokazywali, że dookoła już są na mapie, a w Polsce nie ma.
COVID czekał na ustawę wtedy.
No to my to wiemy, że jak tylko się pojawiła ustawa, od razu był pierwszy. Ale wcześniej nie było i tu już dla katolików, bo już później już były kolejne te sposoby dezinformacyjne, już było, zobaczcie, kto jest królową Polski. O, Maryja, i nie ma żadnego przypadku koronawirusa. W Czechach nie jest królową Czech, no i tam mają. No,
nie wiem, czy bym to nie podpiął, wiesz, pod dezinformację. Tego typu zagrania. Myślę, że ta misinformacja, no to są właśnie ci treści nieprawdziwe, ale promowane, rozpowszechniane przez ludzi, którzy wierzą, czyli niekoniecznie w złej intencji. I trzecia, tutaj ekspert mówi o niej, że jest stosunkowo najbardziej groźna, ta malinformacja, to są treści weryfikowalnie prawdziwe, ale rozpowszechniane w złej intencji.
Tak.
Czyli na przykład zeszłej nocy w Opolu, tutaj podaje, imigrant z kraju XYZ zamordował Polaka. W tym przykładzie zakładamy, że rzeczywiście zdarzenie takie miało miejsce, natomiast to fakt celowego rozpowszechniania w celu wzbudzenia nienawiści wobec innych obywateli XYZ jest prawdziwą intencją przeciwnika. Malinformacja jest szczególnie groźna, ponieważ trudno jej trudno udowodnić intencje, natomiast adwersarze będzie bronić się tym, że zdarzenie miało miejsce i próbuje się zagłuszyć prawdę.
A jeszcze jak ktoś jest tym pożytecznym idiotą, który zareagował na taką malinformację, część kampanii właśnie robienia nam wody z mózgu, to jeszcze napisze zaczęło się na koniec. Co to ma oznaczać? Oczywiście Polacy mają straszne wspomnienia. Niektórzy jeszcze żyją przecież z tamtych czasów. Straszne skojarzenia historyczne, następne pokolenia z mordami na Polakach dokonanymi przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i ogólnie w wielu miejscach Ukrainy. Nie? I teraz tutaj rosyjska propaganda, bazując na tych obawach, czy na tej właśnie zaszłości historycznej, próbuje wcisnąć taką oto narrację, że teraz tu przyjdą te matki z dziećmi, oczywiście Ukraińcy luksusowymi tego, i teraz będą wyrzynać Polaków tak jak kilkadziesiąt lat temu na Wołyniu. To jest oczywiście zamiar rosyjskiej propagandy, zamiar oczywisty, łatwy do rozpoznania, i teraz bierze się jakiś kryminalny przypadek, a przecież przy tak ogromnej ilości ludzi będą tego typu kryminalne przypadki, nagłaśnia się go, a pożyteczni idioci dopiszą, zaczęło się. Już widziałem takie
kolejnym
rzeczy.
Przykładem, który naprawdę jest częsty teraz w ostatnich dniach, to była prawdziwa informacja, że Ukraińcom będą nadawane im numery PESEL i dodawane kłamstwo, że w takim razie będą mogli głosować. I normalnie nas przegłosują. I to naprawdę ludzie wierzyli, podawali, że tu po co te posele im tam dawać, zostaną na dłużej, będą głosować i tak dalej, choć to jest oczywiście nieprawdą, bo sam PESEL do głosowania nie uprawnia. Jak myślisz, jak można walczyć z taką dezinformacją? Bo za chwilę jeszcze pokażemy Państwu, jak ekspert Kamil Mikulski mówi, jak rozpoznać takie konta, które szerzą taką dezinformację. Mówi też ciekawą rzecz w artykule, że Rosji głównie chodzi w gruncie rzeczy o to, by dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, którzy też mogą uwierzyć w jej przekaz. Na przykład mówi też o Polsce. Rosja od dawna stosuje historyczny rewizjonizm, oskarżając Polaków o brak pogodzenia się z upadkiem potęgi Rzeczpospolitej Obojga Narodów i czyhanie na ziemię białoruskie, litewskie i ukraińskie. To rzeczywiście często oni tam straszą tych Ukraińców czy Białorusinów, że tu polskie pany wrócą. Tak nas też przecież postrzegają, przedstawiają. Na Zachodzie myślę, że po tym, co się wydarzyło, to teraz w ostatnich miesiącach, to ta propaganda już będzie musiała się zmienić, bo wszyscy widzą, że to nie jest prawda.
Jeśli chodzi o tę część ruskiej propagandy, to ona już dawno została historycznie zweryfikowana. Wystarczy pokazać już czasy powstania styczniowego, gdzie absolutnie polska szlachta zaangażowana w walkę o niepodległość na równi postawiła nie tylko szlachtę litewską, ale też szlachtę ukraińską. Nie? Że tu widzieliśmy już pod koniec XIX wieku, czyli grubo ponad 100 lat temu, że to już się ten czas takiej, wiecie, dominacji kulturowej korony polskiej, a pewnego cywilizacyjnego zapóźnienia wschodu, Kresów i tak dalej, już minął. Że te narody, zarówno litewski, białoruski, jak i ukraiński, rozwinęły się w pełnowartościowe narody. No teraz jeszcze Białorusini walczą o, można powiedzieć, wyzwolenie się z takiej okupacyjnej dominacji sowiecko-rosyjskiej, nie? Ale no, te siły, które już tam są opozycyjne, pokazują, że chyba to już niedługo nastąpi, że i Białoruś stanie się nowoczesnym, pełnoprawnym narodem, a nie jakąś tam rosyjską kolonią Łukaszenki. Absolutnie Polacy, przynajmniej ta część światowej elity polskiej, to akceptuje, wspiera te dążenia niepodległościowe i takiej całkowitej niezależności, niezawisłości Litwy, Białorusi, Ukrainy i tak dalej. Także tu także czasy po I wojnie światowej, kiedy Piłsudski właśnie właśnie budował, można powiedzieć, koalicję właśnie z atamanem Petlurą, czyli z samodzielną częścią narodu ukraińskiego, chcąc, żeby właśnie powstała niezależna Ukraina, która będzie razem z Polską przeciwstawiać się tym imperialistycznym dążeniom na zachód carskiej, bolszewickiej Rosji. Także to już dawno jest odrobiona lekcja historii. Oczywiście znajdą się jakieś marginalne, że tak powiem, odbyty na części polskiej sceny politycznej, które lub szczerze, lub za pieniądze będą te bzdury powtarzały. To na pewno, ale zdecydowana część polskiej elity i polskiego świadomego, uświadomionego narodu absolutnie traktuje Ukrainę, Białoruś, Litwę jako pełnoprawne państwa, z którymi chcemy budować obszar Jagiellonii. Czyli oczywiście nawiązujemy, że tylko razem możemy pokonać Sowiety, Rosję i Germanię, nie? Która też przecież tu cały czas ma swoje aspiracje, ale to jest sojusz niezależnych państw, a nie żadna tam chęć rewizjonizmu. To jest absolutnie kłamliwa dezinformacja. No to nie, to masło maślane. To jest dezinformacja ruska.
Pamiętasz jeszcze nawet w 2014 roku, pamiętam jak wtedy, jak Rosja zaatakowała Ukrainę po raz pierwszy, to też w Polsce pojawiały się głosy i to też już tak powiedzmy na dole, nie tylko gdzieś tam na górze, że Polska powinna wejść, bo to przecież Rosjanie wtedy powiedzieli, tak się uśmiechali do Polaków, że powinniście tam odebrać Lwów i tak dalej, przecież to wasze miasta i rzeczywiście to oczywiście na część Polaków, takich patriotów, takich narodowych, to
albo
to
głupków skończonych, tak. No albo płatnych pachołków Moskwy, no bo tylko tacy ludzie mogą dzisiaj opowiadać takie bzdety. Także to trzeba jasno powiedzieć, że Ruscy będą takie pułapki na najwyższym szczeblu zastawiać na Polskę, nie? Tam to, co Sikorski mówił, że tam strona rosyjska oferowała rozbiór Ukrainy. Gdyby ktokolwiek podjął jakieś sensowne rokowania, czy rozmowy nawet, czy zainteresował się tematem, oczywiście to byłoby wszystko nagrywane i dzisiaj by było pokazywane jako tu polskie pany chcą nie wiadomo co i tak ruska propaganda by to dalej mieliła już. Także Ruscy będą tak twierdzić, ale trzeba jasno powiedzieć, że Polska już w tych granicach, tu wszystkie te strony, już wiadomo, że tam będą jakieś drobne ruchy, na przykład granicę polsko-czeską tam jakoś tam prostujemy. Tutaj jest taki...
A propos, przecież właśnie Rosja nam wypomina przecież zajęcie Zaorze.
No tak, tak. No to już oczywiście. To, że Rosja wkroczyła i tam jedną trzecią Polski z Hitlerem zajęła, to się nie zająknie, ale że Polska tam kawałek Śląska, a to będzie, że razem z Hitlerem. To jest oczywista oczywistość.
No tak jakbyśmy, nie wiem, potrzebowali teraz więcej ziemi, bo tak Polacy się nie mogą pomieścić w Polsce, że aż tak muszą na zachód uciekać z tej Polski.
To a nie propos wiem, więcej ziemi, to nie wiem, czy słyszałeś, co się dzieje w tej rosyjskiej okupacyjnej strefie na terenie Rzeczpospolitej, czyli właśnie w obwodzie kaliningradzkim. Tam już merowie poszczególnych miast, bo już głód jest, nie? No to wiadomo, jak Rosja, jak komunizm, to głód i papieru.
Ruski mir.
Ruski mir, czyli nie ma papieru toaletowego i chleba brakuje, nie? No to tak tego. Armaty są, kałachy są, na sznurkach to na sznurkach, ale są, ale chleba i papieru toaletowego niet, nie? No to już właśnie tak w tej okupacyjnej strefie Kremla, tu nad Bałtykiem są ogromne braki żywnościowe, no to teraz merowie poszczególnych miast, podobnie jak tam, jak ten komunizm moskiewski tam się przekształcał, też był głód w latach, na początku lat 90., rozdają ziemię, żeby sobie kartoszki uprawić. Noż to tak, zobaczcie, jak za cara, jak za Stalina, tak samo za Putina.
Też czytałem,
głód,
że
smród i ubóstwo.
Jednostki rosyjskie właśnie z obwodu kaliningradzkiego, które tam kilka tych batalionowych grup bojowych bierze udział w inwazji na Ukrainę, one też już powoli odmawiają tam posłuszeństwa, no bo jednak one są bliżej Polski, gdzieś tam ci ludzie troszeczkę mentalnie są bardziej tam europejscy.
No troszkę widzieli Zachód częściej niż inni, bo tu była ten ruch bezwizowy na terenie ale Polski, to też na widać, zakupy jeździli do Bartoszyc.
Jedną z takich teorii tam jest, że tam Rosja wysłała do Ukrainy tylko jakieś tam gorsze siły, no a tam trzyma trzyma te lepsze. No widać, no to że to nie jest do końca
teraz
prawda,
biorą,
no
bo ściągają biorą łopaty
z Kaliningradu, tam z Karabachu, czyli
i będą kopać
kraju.
Ogródki, żeby starczyło kartoszków na zimę.
Przejdźmy do końcówki artykułu Kamila Mikulskiego z Instytutu Kościuszki. On pokazuje, jak teraz ty możesz, wkładając niewielki wysiłek w to, rozpoznać, czy przynajmniej zwrócić uwagę, żeby zapaliła ci się czerwona lampka, jak patrzy, zanim coś podasz, żebyś zobaczył, jakie cechy dane konto, które podaje coś, czy na Twitterze, czy na Facebooku. Myślę, że Facebook jest taką największą areną właśnie podawania dezinformacji przeróżnych rosyjskich troli, chociaż może się mylę. Jak można łatwo sprawdzić, że to jest konto fałszywe, że to jest właśnie konto zajmujące się rosyjską dezinformacją? Po pierwsze, sprawdź, czy konto publikuje prawie wyłącznie treści polityczne lub polityczne przemieszane z rozrywkowymi dla zmyłki. To jest pierwsze. Chociaż w tej na przykład ja bym się znalazł, no bo ja tam jakichś swoich tam, nie wiem, prywatnych rzeczy nie publikuję. Czyli też mógłbym, jakbyśmy byli tylko na tym punkcie, no to jeszcze bym został trolem. No ale drugie. Czy konto posiada jakąś wiarygodną historię? Zwyczajny opis, zdjęcie znajomych, zdjęcia z wakacji, zainteresowania, ulubione filmy i tak dalej. Oczywiście to też można sfałszować, można, ale sprawdzić. Tak?
Ale to jest dużo trudniej sfałszować, bo zrobienie takiego konta fejkowego to jest tam, nie wiem, kilkadziesiąt sekund zapewne, szczególnie jeśli to już się robi, że tak powiem, na masę, nie? Z automatu. A zrobienie takiego konta, gdzie będzie ta sama osoba tu na plaży, tu z dziećmi, tu gdzieś ze znajomymi, tu gdzieś na wycieczce zagranicznej, nie? No to jest trochę roboty. To też się da zrobić, nie? Bo są różne...
No dlatego mówimy o jakichś tam cechach takich, żeby to wiadomo, ale wszystkiego nie wychwycimy.
Także mówię, no są bardzo zaawansowane, tu zaraz o tym jeszcze powiemy, bo są przez całe portale takie legalnie działające, wspierane przez na przykład Towarzysza Ziobrę czy Solidarną Polskę, to oni, że tak powiem, jawnie działają, ale mówię o tych kontach fejkowych na Twitterze, Facebooku czy w mediach społecznościowych, to rzeczywiście, jeśli tam... Co innego, jak jest dziennikarz polityczny z Idź Pod Prąd, no to wiadomo, że polityczne rzeczy, także tutaj ja bym cię nie kwalifikował.
Ja bym się kapnął, wiesz, tylko jakbym zobaczył... Tu mamy cztery punkty.
Posłuchaj, jakbym zobaczył Idź Pod Prąd TV i że tam...
Wiedział,
że to nie jest ruski
troll. Druga sprawa, sprawdzić historię tego konta. Mówię pokrótce, no bo wiadomo, nikt nie będzie tam przecież scrollował pół
zwykle
godziny.
Zobaczcie, jak była sprawa chińskiego ataku bronią biologiczną, no to od razu powstały konta i tak patrzyliśmy. Aha, miesiąc tego. No,
Luty 2020.
Tu już wiedzieliśmy, że to jest ruski troll i w ogóle nie ma o czym gadać, nie? Jeszcze dodatkowo te rzeczy od razu blokować, jak tylko jakaś tam, no tam, jak to było, plandemia, czy to blokada, to wiadomo, ruskie konto stworzone na potrzeby dezinformacji.
Trzeci punkt jest w stosunku, bo te dwa pierwsze wymagają...
Teraz można to samo powiedzieć, jak będzie styczeń, luty tego roku założone konto 1, 2, 3, 5, 8, 9.
Ale wiesz, oni tamte konta wykorzystują.
To zaraz tak do tego dojdziemy, ale na pewno nowe stworzyli, ale również,
trzeci
bo
punkt,
już poblokowane.
Bo te dwa pierwsze punkty no, wymagają od was troszeczkę czasu, no bo trzeba, mówię, przejrzeć, wejść, kliknąć na to konto, zobaczyć, co on tam publikuje, ale trzeci punkt jest najprostszy. Zobaczyć, czy ma generyczną nazwę. Czy po pierwsze możecie sprawdzić, czy to jest jakieś imię, nazwisko, czy to będzie na przykład jakaś postać fikcyjna, pan Wołodyjowski, czy jakaś inna, jakiś tam patriota na przykład, będzie patriot.pl na przykład, czy jakaś tego typu nazwa. Czy jest w ikonce jakaś twarz, tak? Czy jest jakieś, nie wiem, jakieś zdjęcie osoby, czy to będzie jakiś, nie wiem, orzełek właśnie, pan Wołodyjowski, coś tam, no to już od razu, gdy jest to coś fałszywego, to od razu powinna nam się zapalić lampka, dlaczego ten człowiek publikuje
tu
pod
trzeba
anonimem.
Że,
nie zawsze.
Że wielu ludzi, no tak się chciało jakoś, no, swojego ulubionego bohatera. To była taka moda na początku tych kont. Także jeśli to jest stara historia, on ma tam powiedzmy 6-8 lat działalności i widać tam po tych jego postach można zobaczyć, że różne fajne rzeczy tam podaje, no to jest tu mniejsze prawdopodobieństwo. No,
każda z tych cech może być spełniona przez ludzi i konta prawdziwe. Mówimy teraz, jak rozpoznać, jak zapalić sobie...
Ten numer generyczny, jak to się tam mówi, nie?
Znaczy, jeśli chodzi o nazwę, jak będzie jakiś tam Mikuś 8753, nie? No to też powinno się wam zapalić lampka, że coś może być nie tak. No i
kiedy
czwarta...
jest imię i tam ze 6 cyfr, no to tak, to już wiem, że to...
Czwarta
już
też bardzo prosta do sprawdzenia, czy konto publikuje podejrzanie dużo wiadomości, na przykład kilkadziesiąt dziennie. To jest bardzo proste, no bo każdy normalny człowiek pracujący, no to ile może napisać tych tweetów? Mówię, napisać, nie podać dalej, tak? No podać to tylko klikasz, ale napisać możesz, nie wiem, 3, 5, 10 może dziennie, tak? Jak nie pracujesz w tym zawodzie, a jak robisz 30, 50, no to widać, że jednak to jest
ruski
już,
troll najprawdopodobniej.
Jest to prawdopodobnie tak. Ruski troll. Także takie, podsumowując, czyli po pierwsze patrzymy nazwa, czy imię, nazwisko, jakiś awatar, czy to jest prawdziwa osoba, czy to jest jakaś fikcyjna postać, czy jest bardzo dużo wiadomości, podejrzanie dużo wiadomości, czy jest jakaś wiarygodna historia, czyli czy ten człowiek gdzieś tam przedstawia też jakieś swoje życie, czy tylko właśnie jakieś wpisy, właśnie pandemia i tak dalej.
Na przykład na Twitterze to też można zobaczyć, ile osób obserwuje to konto, nie? No bo jak jest właśnie numer generyczny, powstało miesiąc temu i ma zero obserwujących.
Ja obserwuję też zero.
Albo niekiedy tam więcej obserwuje, ale to właśnie, czy ten człowiek no, zdobył jakieś zaufanie. Oczywiście można później, głębsza weryfikacja to jest zobaczyć tych jego obserwujących, nie? Czy to są takie same generyczne numery, no to znaczy, że się napędzają nawzajem. Ale jeśli jest tam parę osób jakichś tam normalnych, no to troszeczkę, że tak powiem, nabieramy lekkiego zaufania do tego konta. Mhm.
Także to są takie cechy, mówię, na koniec jest taki apel eksperta Instytutu Kościuszki. Istnieje rzecz jasna wiele innych wyznaczników, ale te powyższe już powinny spowodować, że zapali się nam czerwona lampka. Nie udostępniajmy, nie wchodźmy w dyskusję, nie karmy troli. W sytuacji, w jakiej znajdujemy się, powinniśmy okazać sobie i swoim sojusznikom jak najwięcej solidarności i nie dać sobą manipulować. Chcesz jakoś podsumować ten artykuł pana Kamila Mikulskiego?
Oczywiście, bardzo dziękuję panu Kamilowi i to jest mocne wsparcie. Myślę, że też wielu z was skorzysta. Możecie sobie jeszcze przeczytać, możecie podawać teraz właśnie w internecie ten artykuł. Tu nie zrobicie tego, co często, być może każdemu z nas się zdarzyło, że jakiegoś tam gdzieś fake newsa podał, nie sprawdzając. To do swoich znajomych warto ten artykuł rozesłać, żeby sobie zdobyli taką, to jest podstawowa, to jest można powiedzieć poziom przedszkolny troszeczkę, nie? Czy tam jakiś pierwszy rok studiów, gdzie tam się takie wprowadzenie do tematu robi, ale na powiedzmy 70% rosyjskich kłamstw to wystarczy, żeby już się zorientować. Teraz tu rola państwa polskiego, jak ja bym, bo to jest ekspert Instytutu Kościuszki, ale mnie interesuje polski kontrwywiad. Mnie interesuje polska telewizja, bo ona ma przecież misję, nie?
Tam... Może państwo polskie udzielające dotacji na przykład telewizji miała chyba dostać, nie wiem, czy to w realu 24 nie miało dostać dotacji.
Dostali narodniki różne, dostali dotacje.
Pan Ziobro przecież tam...
Pan Ziobro z towarzyszem Rolą, to znaczy to trzeba pokazać. Powiedzieć towarzysz Ziobro z towarzyszem Rolą, zobaczcie jakie piękne uśmiechy, jakie zadowolone...
Macierewicz nie był.
Jakie?
Był.
No niestety też. I teraz ja się pytam, czy ci ludzie nie wiedzą, do kogo idą, czy głupar żną, kto ich tam skierował, nie? To jest, wiecie...
No i zwróćcie uwagę, te rola media narodowe. Po pierwsze, pandemia, bardzo mocno.
Tak, oczywiście.
A teraz to
będzie...
antyukraińskość. Oczywiście oni twierdzą, że to są propolscy.
Oni jeszcze prowadzą działania operacyjne, bo jeden z przedstawicieli mediów narodowych właśnie współorganizował mój proces, żeby tam znaleźć tych biednych, pokrzywdzonych katolików przeciwko, przez to, co ja mówię, no to się musiał naszukać. Jeździł, chodził, znajomych tu jakiś no, tam uruchamiał. To jest w materiale procesowym, że przedstawiciel mediów narodowych współorganizował ten mój proces, czyli to doniesienie i tych ludzi i tak dalej. Zobaczcie, żaden kontrwywiad się tym nie zajął. Bardzo ciekawe. Także widać, że my w telewizji Idź Pod Prąd od początku zwalczaliśmy ruską agenturę, tego furażerce i różnych innych, który był przecież nawet przez media księdza Tadeusza Rydzyka aforowany. Przecież ten jaszczurkowy potwór, czy twór, czy nowotwór.
Wojciech Tejrowski był promowany z kolei przez telewizję polską.
No to przecież sam Rachoń też można powiedzieć nachalnie wręcz pchał tego Cejrowskiego, a myśmy ostrzegali. A myśmy tu zawsze, przed Sumlińskimśmy ostrzegali, przed Cejrowskim i przed tymi...
teraz z Rolą jest ostro tam.
Przed tymi wszystkimi niepewnymi ludźmi ostrzegaliśmy w telewizji Idź Pod Prąd, a zobaczcie, co robiła w tym momencie po pierwsze ta służba PiSu, czy służby PiSu odpowiedzialne za kontrwywiad, za ochronę. Odpowiedź jest nic. Nic. Hodowali tę agenturę. Politycy chodzili do różnych podejrzanych stacji. Ten rosyjski przekaz nagłaśniali, czy w jakiś sposób, można powiedzieć, legendowali, nie? A myśmy cały czas tu tyrali. To pisowska władza, pisowska prokuratura jeszcze proces nam zrobiła, gdzie byłem oskarżony, znaczy dokładnie jeszcze jestem, o to, że nawołuję do wojny napastniczej z Koreą Północną. I oczywiście tam się niektórym tym pseudo pokrzywdzonym pomyliło i tam cały czas mówili w sądzie, jak to ja mogę takie rzeczy o komunistycznych Chinach. No to pokazuje, o co tak naprawdę w tym procesie chodziło. I to robił rząd pisowski. Bo to, że tam sąd, to tam już oddzielna para kaloszy, czy para tam, może powiedzieć, takich waniających kaloszy, ale to, co zrobiła prokuratura, to jest zasługa towarzysza Ziobry. To jest zasługa już rządu. To jest zasługa Kaczyńskiego. Oni za to biorą odpowiedzialność. Nic nie robili. Dalej. Telewizja towarzysza Kurskiego. Gdzie są takie programy jak ten? My o tym mówimy od 6 lat, a piszemy w miesięczniku Idź Pod Prąd dużo, dużo wcześniej. Gdzie są tego rodzaju programy? Mamy programy dla idiotów. I ich jest pełno w telewizji publicznej. Mamy propagandę wychwalającą Kim Ir-sena i nie wiadomo kogo, tam wiecie, wodzów, nie? Ale prawdy o dezinformacji rosyjskiej, o agenturze rosyjskiej, jak na lekarstwo, prawie w ogóle. A to jest telewizja, która ma chronić polskość, która ma wspierać istnienie państwa polskiego. To jest misja telewizji publicznej. No to zobaczcie, tam 2 miliardy. Wiecie, co byśmy sobie mogli kupić za 2 miliardy dolarów, czyli za, powiedzmy, no 4 lata paciki wspierania telewizji publicznej przez Dudę, który tam dołożył, nie? Każdego roku 2 miliardy złotych, czyli przez 4 lata jedną kadencję. Wiecie, co byśmy sobie mogli kupić, drodzy Polacy? Żelazną kopułę, która by całą Polskę skutecznie chroniła przed pociskami artyleryjskimi, przed rakietami, przed samolotami, czymkolwiek byście chcieli. 2 miliardy, Niemcy mówią, przeznaczą.
Ale jak ty byś chciał bez telewizji polskiej żyć? A co by w Sylwestra się działo? A kto by promował polską kulturę?
W stanie wojennym przeżyłem Sylwestra. gdzie tylko w mundurze te pacynki Jaruzelskiego wychodziły. Już tam się szampańsko je znalazło i zakąsić było, i zatańczyć kto chciał. Tuż my by nie dali rady teraz jak bez towarzysza Kurskiego i jego PiS, zakopanego.
Ale jak PiS by wygrywał wybory bez TVP?
No tak, to by było.
Rządził wtedy.
Nie, no to by było trudniejsze tam.
No więc widzisz, tam bez kopuły jakoś żyjemy. Przejdźmy do waszych głosów. Rafał Bąk.
Aleś mnie załatwił.
Ja starałem się pomagać.
No, a ja mam powiedzieć, że jakiego diktu, no.
Znajomym i
ratujcie,
weryfikować
drodzy widzowie
informacje fałszywe lub zmanipulowane, ale jak grochem o ścianę. Nawet jak już usunęli fejka, to dodali kolejnego. Trochę się podłamałem ich zawzięciem.
O kim to było?
O swoich znajomych, że pomagał weryfikować, naciskał, ale oni jak jednego usunęli.
Ale to wiecie, no to trzeba, to wiecie, to powoli. Ogólnie kłamstwo idzie szybko, bo kłamstwo jest spreparowane dla naszych uczuć, nie? Czyli kłamstwo karmi nasze różne tam złe rzeczy, czy takie tam różne pożądliwości, czy takie myślenie życzeniowe, a prawda jest bolesna, czyli prawda będzie się powoli przebijać, dlatego telewizja Idź Pod Prąd powoli się przebija do świadomości Polaków, ale dziękujemy każdemu z was, kto nas w tym wspiera na różne sposoby, dlatego prawdę trzeba głosić na długi dystans. Wiecie, nie uda się powiedzieć raz prawdy i już jest załatwione. My musimy każdego dnia wstawać rano, zakasywać te rękawy, stawać przed kamerą, czy wy gdzieś tam na swoim tablecie i musimy zrobić dobrą robotę. Gdzieś kolejnego uratujemy, gdzieś kolejnego otrzeźwimy i tak dalej. Także nie ma innego wyjścia, musimy to robić. Ale tu powiedziałeś o tych znajomych, nie? Zobaczcie państwo, że dwa i pół roku temu, bo to już, zobaczcie, prawie historia tu z panią Hanią Shen, mówiliśmy prawdę o chińskim zagrożeniu atakiem biologicznym. Mówiliśmy, jak to będzie się rozwijało i tak dalej, i tak dalej. Co się wtedy wydarzyło? Oczywiście państwo polskie zareagowało początkowo dość poprawnie i polskie wyniki na tle innych państw były rzeczywiście dobre. Nie? Polacy też zareagowali w pierwszej fazie wzorcowo. Pamiętam puste ulice w Lublinie i tak dalej. Nie? Mogliśmy się przed pierwszą falą właśnie, tą najgroźniejszą, bo człowiek nieprzygotowany, nie wie o co chodzi, nie wie co będzie. Nie? Szpitale nieprzygotowane, lekarze nie wiedzą jak to leczyć. Czyli w tej pierwszej fazie my jako naród i nawet państwo, państwu już niech będzie to pisowskie, zdaliśmy w miarę egzamin. Wszystko było trochę za późno, ale jakoś tam szło. Ale potem Kościół katolicki mówił, jak to? Boże ciało bez kasy zrobimy? Już to nie ma.
Święta najpierw.
A później, słucham?
Chyba święta najpierw, wielkanocne.
No też jakieś. To bez kasy będzie? A Kociński mówi, jak to? Wyborów? Jak to? Dudy se nie wybierzemy drugi raz? To jak to tak? Jak to żyć, nie? No i już tam zaczęli opowiadać dyrdy mały, że pandemii nie ma i tak dalej. No to zobaczcie. To oni, można powiedzieć, zalegalizowali chińsko-rosyjską propagandę. To oni, to pisowcy. Wtedy, właśnie wtedy, kiedy robili te pseudowybory, no.
Też mamy od naszej...
I jeszcze tylko powiedz zdanie. I teraz prawie wszystkie te portale, które celowały i mówiły, że fałszywa pandemia, plandemia, szczepionki w ogóle...
A to nawet jakieś propisowskie jakieś takie...
No tak, to oczywiście, nie?
Sieci jakieś,
a to wszystko to samo, nie?
Tam były tam plandemie.
Zobaczcie, że tylko przyszła nowa wojna, nie? Wojna ta biologiczna została na razie, że tak powiem, w medialnym tym walce dezinformacyjnej odpuszczona, nie? Bo teraz jest wojna krwawa, wojna konwencjonalna Putina. To sojusznik Chin zaatakował teraz Zachód już swoimi hordami. No to zobaczcie, wszystkie te portale praktycznie, te antykowidowe, antyszczepionkowe, przerzuciły się na straszenie nas Ukraińcami, tak, nie? I teraz jasna jeszcze uwaga, żeby dotarła do każdego z naszych widzów. To, że ty te treści powielałeś, to, że ty w nie wierzyłeś, nie czyni cię agentami Putina i my absolutnie tego nie twierdzimy. Ale ośrodki propagandy, które nadają, że tak powiem, narrację, tak jak wtedy służyły narracji komunistów chińskich, żeby zakazić cały świat i jego, że tak powiem, systemy reagowania obronnego zniszczyć, tak teraz te ośrodki, a nie wszyscy, którzy to wspierali swoimi kliknięciami, służą Rosji Putina. To powinno dla was być bolesną lekcją. Jak daliście się zrobić tym ruskim ha w bambuko? No i tyle.
Nasza Wicka też zwraca jeszcze jedną prostą cechę tych wpisów pochodzących od często właśnie jakichś ruskich troli. Ewelina G. Warto zwrócić też uwagę na stylistykę układanych zdań. Nie jest to proste. Oczywiście nie każdy zwraca uwagę na interpunkcję, ale ruskie trole bardzo kaleczą nasz język. Rzeczywiście często gdzieś tam nie potrafią odmienić. To da się zauważyć.
To też widać, że to jest nie po polsku jakoś, tak nie? Stąd, wiecie, Google Translator, no czy tam jakaś ruska jego wersja, no nie jest doskonała, tak.
Nie w kontakcie.
Są takie memy, siedzi ruski żołnierz tam przy komputerze i tam na przykład pani Krysia Złowicza, nie, podpis.
A to przecież, ale jak się już śmiejemy, to przecież już, nie wiem, chyba ze 2 tygodnie temu była ta informacja, że tam jakiś ruski dron w Chorwacji spadł.
Tak.
Podobno tak
zagrzebił.
Samo się gdzieś tam jakaś miejscowość w Chorwacji nazywa, jak na Ukrainie, i może pomylili.
Na to u Ruski wszystko możliwe.
Natalia T. Nas straszą Ukraińcami, że zajmą nam Przemyśl, a Ukraińców, że zajmiemy im Lwów. Tylko że to Ruskie zajmują metodycznie Ukrainę. Co tu mamy jeszcze? Mamy wasze też jeszcze ciekawe, zobacz, jeszcze cię tu trochę sprowokuje. Piroman. Im bardziej ktoś jest niezadowolony ze swojego życia, tym bardziej będzie narzekał na PiS lub Ukraińców. Nie przesadzajmy z tymi ruskimi trolami.
Czyli jak? To znaczy, że my jesteśmy z życia niezadowoleni, czy jak?
No bo z PiSu jesteś niezadowolony, no to chyba jesteś. Czyli... Ale na Ukraińców już nie narzekasz. Jakby tak nie na 50% zaraz, jesteś
zaraz,
zadowolony
zaraz, zaraz,
z życia.
Bo ja tu, wiesz, ja jestem stary i pamiętam czasy psychuszek. I jak ktoś był niezadowolony z władzy sowieckiej, z komunizmu, to był zamykany jako chory psychiczny.
Sekcja gimnastyczna.
Sekcja gimnastyczna i chory psychicznie szedł do psychuszki. No bo tak, komunizm jest najdoskonalszym ustrojem na świecie, nie? No to jeśli ty albo ja nie potrafimy rozpoznać, że to jest najdoskonalszy ustrój na świecie, no to znaczy, że jesteśmy niespełna rozumu. No chory psychicznie, psychuszka, no i tak dalej. No to czy nasz widz chce powiedzieć, że kto nie jest z PiSu zadowolony, to znaczy, że jest chory psychicznie albo przynajmniej w jakiejś poważnej depresji? Brzmi to, że tak powiem, znajomo.
Jeszcze mamy też...
Nie, czekaj, widok znajomy, ten, oka, tam.
Mamy pytanie, propaganda, Natalia T. Propagandą, ale jak już do czyjegoś mózgu dotarła i go przeżarła? Co zrobić z takim zaczadzonym, powiedzmy, członkiem rodziny, wierzącym na przykład w chipa Billa Gatesa?
No dzisiaj czytałem artykuł o wyborach na Węgrzech, nie? Tam, gdzie Orban, taki no, bardzo silnie zblatowany z Putinem, mniej więcej podobnie zbudował państwo, że ma 80% mediów, wiecie, tam wszystkie kochanki tych jego królików, Playboya są we wszystkich radach tego, tam rajstopy, to z naszego NBP, to nic w ogóle, co tam się dzieje. No i tam komentator powiedział, że napisał, że chyba musiałaby spaść bomba atomowa czy coś takiego, żeby Węgrzy się obudzili i przestali głosować na Orbana, nie? Rzeczywiście niektórym ludziom zaczadzonym propagandą nie możemy pomóc. I wtedy na pewno nie ma sensu eskalowanie emocji, czyli wiecie, tam kłócenie się z nimi, bo jak tylko te emocje zostaną jeszcze silniej poruszone, no to on bardziej się utwierdzi w swoich przekonaniach. Czyli trzeba trochę tak jak z chorym psychicznie, nie? Tak, tak, oczywiście jestem Napoleonem. Tak, i jak tam wynik bitwy, tam można jakąś wymienić, Waterloo. Na przykład, nie no, Waterloo to nie, bo jeszcze się wnerwi, to nie no, ale jakąś zwycięską tam bitwę Napoleona, jak tam idzie, nie, na froncie, czyli trzeba jakoś go tak delikatnie podchodzić. Tu pastor Irek Dawidowicz, to trochę więcej w piątki oglądajcie, będzie więcej na ten temat w warsztatach biblijnych, tam troszeczkę o tym będzie więcej. Także żadnych kłótni. Jak widzicie, że człowiek jest kompletnie zaczadzony, to trzeba go zostawić czasowi. Oczywiście Duch Święty w nim działa, on ma sumienie, to gdzieś tam on będzie jednak miał wszystko w tych zakamarkach jeszcze zdrowego rozsądku, który mu pozostał, będzie dalej analizował fakty, tylko próbujmy okazać mu przychylność, okazać mu jakąś tam miłość, szczególnie jak tam gdzieś to w rodzinie jest, nie? To tam wujek tam, nie wiem, no wstaw sobie imię, żebym tu jakiegoś, nie, fopanie zrobił, nie? To, żeby mu tam pomagać w ogródku, czy tam mu zreperować, wymienić żarówkę w samochodzie, jak umiesz, no tam dalej cały czas dobrze do niego się odnosić, a on tam będzie podpatrywał, co wy na Facebooku, czy na Twitterze dajecie. No druga taka linia, no nie obrony, tylko leczenia, no to jest Pismo Święte. To ja mówiłem, dlaczego Amerykanom, choć się daje część społeczeństwa, szczególnie dzisiaj, wkręcić w różne dezinformacje, jest dużo trudniej, ponieważ tam ludzie uczą się, dzieci uczą się czytać na Biblii, wiecie. Dziecko otwiera Biblię i tam składa se te literki, nie? A potem zaczyna rozumieć, o czym ta Biblia jest i w ten sposób uczy się myślenia strategicznego. Bo cała Biblia to jest historia różnych wojen, to jest historia konfliktów, historia intryg, historia zwycięstw w sytuacji beznadziejnej, nie? To właśnie Dawid z Goliatem i tak dalej. Jak se to dziecko se tak to czyta, to jemu się prawdziwy obraz historii i prawdziwy obraz rzeczywistości człowieka w głowie buduje, nie? No u nas to tam Biblia jest nieznana, ale to już tam o młodym wieku to zapomnij, ale przynajmniej no, w starszym wieku no możemy, o tu mam takie właśnie wojskowe wydanie małe Nowego Testamentu, dać tam temu znajomemu i tam się do niego uśmiechnąć i niech sobie zacznie czytać. Niech Słowo Boże samo zaczyna penetrować te zdrowe zakamarki jego rozumu, a nuż spotka tam jakąś szarą komórkę.
Przejdźmy jeszcze na chwilę do sytuacji.
Oczywiście trzecia rada, no to zachęcić go do oglądania telewizji, iść pod prąd. No to tak dosyć oczywiste.
Rozmawialiście też wczoraj o tym, wczoraj i ostatnio, jak prezydent Zełenski odniósł się do tej polskiej propozycji tych służb, tych sił pokojowych, które miałyby wejść na Ukrainę, do Ukrainy. I dzisiaj mamy informację Dmytro Kuleba, to jest szef MSZ-u ukraińskiego. On w rozmowie spotkał się z polskimi politykami i powiedział, że chcemy, abyście wy Polacy wiedzieli, że Ukraina jest wdzięczna za wszystko, co do tej pory zrobiliście. Drugie przesłanie jest takie, że tak długo jak wojna trwa, trzeba zrobić jeszcze więcej, ale został właśnie zapytany o tą propozycję wicepremiera Kaczyńskiego o misję pokojową NATO i mówi, czy rzeczywiście ją tak kategorycznie odrzucają, jakby wynikało z wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, i odpowiedział w ten sposób. Cieszymy się ze wszelkich inicjatyw związanych z zakończeniem wojny w Ukrainie. Pan Kaczyński odgrywa ważną rolę w konsolidacji polskiego spektrum politycznego, ale również wokół kwestii Ukrainy. Natomiast też promując ważne inicjatywy na poziomie Unii i NATO, nie odrzucamy kategorycznie niczego. Wierzymy, że wszelkie propozycje i pomysły zawsze warto omówić z nami. Wszelkie propozycje, które są związane z Ukrainą, aby zobaczyć, jak możemy najlepiej promować te inicjatywy na poziomie NATO i Unii. No i odniósł się też do NATO. Nie odrzucamy kategorycznie niczego, natomiast z tego, co widzieliśmy w NATO, sojusz nie jest gotowy, by podjąć ten krok. Problem nie jest w nas, problem jest po drugiej stronie. Czy myślisz, że ta wypowiedź coś zmienia? No,
widać wyraźnie, że jest to dużo przychylniejsza w stosunku do prezesa Kaczyńskiego wypowiedź. Myślę, że prezydent Zełenski zobaczył, że tak powiem, negatywne reakcje, jakie te jego słowa wywołały. No i teraz to jest próba takiego złagodzenia tamtej niefortunnej wypowiedzi. Ja rozumiem intencje, że Ukraińcy chcą wygnać ruskich okupantów, a nie mieć siły pokojowe, które będą jakiś rozejm, tak jak z Koreą Północną i Południową. Już niedługo będzie 100 lat tego rozejmu, nie? Czyli nic z tego nie wynika. Także to jest, tak rozumiem intencje, ale sposób wyrażenia tych intencji był naprawdę bardzo nietaktowny i jakiś taki troszeczkę napędzający taką antypolską, antypisowską, bo tutaj przypominamy, że sprawa smoleńska jest ciągle się, że tak powiem, pojawia i minister Macierewicz już znowu ogłosił, że teraz to już na 10 kwietnia to na pewno wszyscy Polacy poznają prawdę. No dobrze, czekamy, tylko ja mówiłem, to już powinno być wczoraj zrobione, a nie dopiero gdzieś za 10 dni i jeszcze uprzedzając wszystkich wrogów, że to mówiłem w wczorajszym chyba, czy przedwczorajszym, przepraszam, programie o tym. Także ta wypowiedź jest naprawdę już taka bardzo dla Polaków przyjazna, nie? I tej wersji trzeba się trzymać, nie? Ale ciekawa dzisiaj była wypowiedź prezydenta Zełenskiego dla Australii, dla parlamentu australijskiego, tam wszystkie różne te dobre rzeczy zostały powtórzone, ale jedna, o której my tu mówimy bardzo często, prezydent Zełenski powiedział, że nieukarane zło wróci do nas ze zdwojoną, czy tam zwielokrotnioną siłą. Nie cytuję tam dosłownie, tylko z pamięci przekaz, nie? Możecie sobie w mediach głównego nurtu nawet to sprawdzić. Bardzo ważna prawda. Putinowi nie wolno teraz odpuścić. Putina trzeba teraz zniszczyć. Rosję, bo to Putin to nie jest jakiś byt czy odbyt niezależny, nie? To jest część rosyjskiego sposobu, rosyjskiego mira, rosyjskiego, ruskiego mira, czyli rosyjskiego sposobu myślenia i postrzegania świata. 80% Rosjan podobno, nawet wielcy intelektualiści, sportowcy, różni ludzie, których byśmy szanowali.
Armia to nie jest Putina, widzimy przecież, jak się zachowuje.
Oni popierają to bestialstwo, to prawo Rosji do, że tak powiem, najeżdżania bez powodu sąsiadów, bo jak to? Sąsiad chce być niezależny? Sąsiad chce być bogaty? Noż spalić go! To jest takie myślenie kacapskie. Ta Rosja imperialistyczna, carsko-bolszewicka musi zostać zniszczona. Mówiliśmy, jakie są sposoby, czyli wolna Białoruś, czyli oczywiście koniec okupacji tu okręgu kaliningradzkiego, koniec okupacji Kurylii, czy tam w ogóle niewyjaśnionych tych spraw z Japonią, niezależny Kazachstan. Tu się dobrze dzieje, bo przywódcy Kazachstanu mówią, my nie chcemy iść na dno z Putinem, my się do tego nie przyłączamy, odcinamy się.
Białoruś,
nie?
Też widać, tyle już razy miała wchodzić.
Białoruś,
przecież.
Z Białorusi tam strzelają, tu spod polskiej granicy, spod Terespola, 12 kilometrów czy ileś od Terespola właśnie jest ostrzał rakietowy na, zdaje się, tu północno-zachodnią część Ukrainy.
Widać, że się boją.
Ale wojski nie wysyła.
Że dwa razy była informacja wywiadu, że zaraz Białoruś wejdzie.
Całe przemodelowanie całego Kaukazu, tych republik, które są pod jakąś tam kontrolą czy okupacją bezpośrednią Rosji, to spowodowałoby, że wszelkie aspiracje mocarstwowe Rosji zostaną raz na zawsze przetrącone. I tu właśnie tak prezydent Zełenski to jasno powiedział, występując w Australii. Widać, oczywiście tam przez tele, widać, że jest bardzo wielka jego taka aktywność międzynarodowa, nie? I to mu się bardzo, bardzo fajnie.
Rosjan popierających Putina, chyba wczoraj czytałem spotkałem taki artykuł, jak tam jeden z tych ruskich propagandystów mówi, że płakałem oglądając przemówienie tamtego rosyjskiego ministra, jak mówili, że no tutaj ograniczają tą misję, operację specjalną, tak oni to nazywają, chociaż chyba nazwali operację militarną na kierunku kijowskim, chyba i tam czernichowskim, tak Ruscy mówili, zrobili oficjalną konferencję prasową, no i tam będą bardziej działać w Donbasie, że się przestraszył, że rzeczywiście przegrywamy, ale później mówi, wstałem rano, zobaczyłem, że dalej Ukraina jest bombardowana, tam od Lwowa
i jednak poprawił.
No także
widać,
no, to nie tylko Putin.
Że pod względem moralnym Putin i ten człowiek, który napisał te słowa, jest na tym samiuśkim poziomie. To jest ruski mir, przed którym przestrzegamy. To jest sowieckie, antyboże, bezbożne myślenie. Dlatego mówimy, że człowiek bez Boga staje się zwierzęciem i tu no, może trochę Darwin miał rację, tylko nie staje się małpą, staje się najgorszą świnią i to widzimy w Moskwie.
Odnośnie Ukrainy mamy też bardzo fajne oświadczenie piłkarskiej reprezentacji Ukrainy, oficjalnego tego ukraińskiego PZPN-u, skierowane do Polaków po wygranym finale baraży Polska-Szwecja. Napisali: drodzy bracia Polacy, serdecznie gratulujemy awansu do finału Pucharu Świata. Nigdy nie zapomnimy waszej wrażliwości i braterskiego wsparcia dla milionów naszych kobiet i dzieci, których z otwartymi sercami przyjęliście w swoich rodzinach, pomagając każdemu. Niski ukłon wam za to, przyjaciele.
Ukraiński PZPN.
Tak, 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 no tak powiedziałem. Tak, tak. Równie mocno i zdecydowaną była deklaracja Polski, by w żadnym przypadku nie wychodzić na boisko z agresorami, co dało przykład całemu światu piłkarskiemu i wytyczyło postawę światowych organizacji sportowych. Stanowczość Polski jest przykładem dla całego świata, jak się jednoczyć, gdy szalony i bezwzględny zbrodniarz najeżdża twoją ziemię z bronią w ręku.
Zobacz, kiedyś towarzysz Borek, to jest taki jakiś komentatorek polityczny chyba, nie?
Sportowy.
Sportowy, przepraszam, nie polityczny, bo on tam... Chociaż weszedł w politykę, bo on stwierdził, że jakiś czas temu, kiedy namawialiśmy czy wzywaliśmy Lewandowskiego, żeby porzucił wspieranie chińskiej komunistycznej firmy szpiegowskiej.
To jeszcze było przed mistrzostwami
Huawei,
w Rosji chyba.
I wtedy towarzysz Borek raczył się obruszyć na Twitterze i że jak takie osoby jak pastor Chojecki mają czelność komentować sportowe wydarzenia. Nie? Tak sobie raczył pierdnąć na Twitterze. No było tam trochę dyskusji i tak dalej. Zobaczcie, no, kto miał rację. To już chyba każdy widzi, nie trzeba się tu nad towarzyszem Borkiem jego durnotą pastwić.
Towarzysz Borek, warto wspomnieć, jak między tym okresem, pomiędzy jak Putin ogłosił tam tą niepodległość tych swoich republik, to było zdaje się chyba tam piątek, czy poniedziałek lub wtorek.
Właśnie do tego chciałem nawiązać.
A w czwartek wybucha wojna, czyli było tam dwa dni pomiędzy. No to w tym czasie właśnie towarzysz Borek pomiędzy tym przed wojną, już przed wojną powiedział, że on z innymi normalsami tam się wybiera chyba do Moskwy, czy gdzieś tam do Sankt Petersburga na jakiś tam mecz.
Tak, tak to, no, to zobaczcie, że to takie same przypadki, ale warto te przypadki sobie gdzieś odnotować, bo to już nie dezinformacja, ale stan polskich mediów po czasach Jaruzelskiego i Kiszczaka, to jest ciekawa w ogóle oddzielny
program. Zbigniew Wojnik też tam wtedy pisał, że
o tym chciałem powiedzieć,
że Moskwa jest chyba najbezpieczniejszym miejscem, tak napisał, do rozgrywania tego barażu.
To było jeszcze
właśnie tuż przed wojną. No.
Te dwa dni, czy tam trzy, nie? Pomiędzy zajęciem, znaczy uznaniem, że to już teraz jest taka nastajaszcza Rosja i tam, czy tam no niepodległe państwa i one poprosiły oczywiście o opiekę czy interwencję rosyjską, to już tam nie pamiętam, nie ma to dzisiaj już znaczenia, to wtedy ci ludzie mówili, że trzeba jechać i w Moskwie grać z kacapami w piłkę nożną. A co mówiła telewizja Idź Pod Prąd? Absolutnie nie wolno tego zrobić. Totalny bojkot kacapa. My nie komentatorzy sportowi. Bo Tymek trochę grał nawet, powiedzmy, tam w młodzieżowej jakiejś tutaj tych drużynach. A ja to tylko go uczyłem kopać piłkę i tam trochę zjadłem zębów na sali. Ale to absolutnie nie ma związku z komentowaniem profesjonalnym sportu. Kto miał rację? Czy ci pseudoprofesjonaliści? Czy telewizja Idź Pod Prąd? Noż to rozważcie to sami.
Ukraińcy jeszcze kończą, też ciekawą myślą, ale dobro zawsze pokonuje zło, a awans Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Świata jest dla nas bardzo symboliczny i inspirujący. Gratulujemy bracia i mamy wielką nadzieję, że będziemy mogli dołączyć do Polski na mundialu w Katarze. Niech żyje Polska, sława Ukrainie, bo Ukraińcy jeszcze ten swój baraż mają przełożony, bo oni chyba ze Szkocją będą grali.
Na Twitterze napisałem, że teraz wyrażenie mamy Katar nabrało też pozytywnego odcieniu.
Coś jeszcze odnośnie tych wydarzeń?
No, mamy fajną ulotkę. Tu zobaczcie, jeśli można jakiś najazd kamery czy pokazać. To jest już, widzicie, teraz my szybko reagujemy na nową sytuację. Także dzięki waszemu hojnemu wsparciu. Przypominam, że na rano było 1060, a mamy dzisiaj cel 1100, żeby rekord z zeszłego roku poprawić. 1096 był rekord w zeszłym roku. Także no, jesteśmy naprawdę w bardzo bezpiecznej sytuacji, żeby ten rekord poprawić. Jeszcze, jeśli tego nie zrobiłeś, to zachęcamy cię. Jeszcze tak, trzeciej nie ma, czyli jeszcze zwykłym przelewem można nas wesprzeć. No a po 15, bo jeśli po 15 zwykły przelew, to już przyjdzie na kwiecień. Po 15 to tymi innymi. Patronite, co tam jeszcze? Pomóż mi.
Bo... Blik tam jest, DotPay chyba, tak? Można wszystko sprawdzić na PayPal. To jest na idźpodprąd.pl/wsparcie. Jedną też z
jeszcze
form.
Tylko dokończę, proszę, jeśli można, o tej ulotce, że zrobiliśmy ją w wersji rosyjskiej, przepraszam, ukraińskiej i polskiej od razu. Ukraińską czy rosyjską też można zrobić, tylko nie mamy sposobu dystrybucji nad Moskwę, ale może ktoś z was coś wymyśli. Można wysyłać znajomym rosyjskim na Facebooku, tak jak kiedyś, pamiętacie, do różnych restauracji rosyjskich, czy gdzieś tam, gdzie jeszcze to na Facebooku funkcjonowało, to właśnie prawda o zbirach Putina była wysyłana. To jest ulotka, a więc wojna. Proste przedstawienie, można powiedzieć, historii ludzkości i rozwiązania, jakie Bóg w Nowym Testamencie dla nas daje. Także jeśli macie znajomych Ukraińców, jeśli macie Polaków, którzy zadają sobie pytanie, no, dlaczego Bóg dopuszcza do wojen i tak dalej, no to przynajmniej tu znajdziecie wstęp do szukania dalszej odpowiedzi na te pytania. Możemy wam wysłać, bo te ulotki, jak widzicie, są już w formie papierowej, a oczywiście są też w formie graficznej na naszym kanale.
Jedną z form wsparcia telewizji Pod Prąd jest też przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z naszą telewizją Fundację Młodzieżową Twój Ruch. Nazwa to jest Fundacja Twój Ruch. Jest to organizacja pożytku publicznego. Trzeba wpisać numer KRS 40 456 259.
Jeśli ktoś już nawet złożył takie zeznanie podatkowe, a nie wpisał tej związanej z telewizją Idź Pod Prąd Fundacji Twój Ruch i nie wpisał żadnej tam, żeby państwo zdecydowało, to może jeszcze złożyć korektę do tego zeznania, tam gdzieś do, nie wiem, do końca kwietnia czy jakoś tak, już nie pamiętam tych terminów wszystkich, może ktoś z widzów tu zaraz nas poprawi, i tam w korekcie wpisać, że zamiast tam dowolny cel, no to chcę właśnie na Fundację Twój Ruch. Możemy numer KRS-u przeczytać naszym...
40, przed chwilą mówiłem, 40 456 259.
Tak, ale ktoś może jeszcze nie sięgnął po długopis, to jeszcze raz pokażemy. 40 456 259. Bardzo dziękuję.
Co jeszcze z ogłoszeń? Dzisiaj mam długie ogłoszenia. 10 kwietnia w niedzielę o godzinie 18 zapraszamy naszą Polonię i nie tylko na niesamowite wydarzenie, akustyczny koncert Joe Łosiaka i ballady Stęsknione za Bogiem. Wydarzenie pod hasłem Grace Balance odbędzie się w Art Gallery w stanie Front Street w stanie Illinois. Zobacz, pokażmy, jeśli
i
możemy
na grafikę. To chyba w Chicago, tak ja, że tak powiem. To proszę naszą Polonię.
Cafe Wooddale, tak pisze, 127.
Myśmy tam,
Front,
wiecie, nie tutejsi, no niebywalszy, ale zakładam, że to gdzieś w rejonie Chicago. Proszę naszą Polonię, żeby tu nas zaraz skorektowała, ale pamiętajcie, 10 kwietnia bardzo ciekawa okazja do spotkania Joe Łosiaka. Tu o nim już wiele było mowy, a mam nadzieję, że to dopiero początek, że jeszcze będziemy dużo o nim mówić.
Drugie ogłoszenie jest z kolei dla widzów z Małopolski. Zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz Ukrainy w wykonaniu zespołu White Sail. On się odbędzie, jego dochód z niego zostanie przekazany na pomoc ofiarom w Ukrainie. Odbędzie się w sobotę 2 kwietnia o godzinie 18 w klubie Malwa przy ulicy Dobrego Pasterza 6 w Krakowie. Też
to
serdecznie zapraszamy.
Potwierdzam, bo akurat tu to trochę się orientuję.
List, ulotkę pokazywałeś już o niej. Czytaliśmy list do prezydenta Zełenskiego. Też wzywamy ewangelicznych chrześcijan, żeby pomagali, żeby wspierali tą naszą inicjatywę. List dostępny jest również po ukraińsku, angielsku, rosyjsku i niemiecku. By podpis był ważny, trzeba potwierdzić go na swojej skrzynce pocztowej. Możecie, widzicie już teraz możliwość właśnie podpisania tego
listu. Wiem, że już blisko 500 osób chyba podpisało ten list. No wiecie, wspólnota chrześcijan ewangelicznych w Polsce jest nieliczna, no ale jest trochę więcej, także proszę was, żebyście rozesłali swoim przyjaciołom z kościołów protestanckich, żeby może jednak zdecydowali się to zrobić.
Nowe wizytówki, też te Idź Pod Prąd są dostępne na naszym sklep idźpodprąd.pl. O 18:00 zapraszamy na niezwykłą dogrywkę. W niej niesamowity wywiad z pastorem ukraińskiego kościoła biblijnego Pawlo Tokarczukiem. Także to już o godzinie 18:00.
Pastor Paweł działa we Lwowie, właśnie tam pomaga uchodźcom.
Co po programie? Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy Duda pocałuje w 3. Franciszka, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, brytyjsko-francuskie gwarancje dla Polski, wydarzenie z 1939 roku. My będziemy się już z państwem żegnać. Dziękujemy za uwagę. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i dziękuję naszym kochanym widzom, że dzisiaj naprawdę końcówka no, komfortowa, bo już wczoraj 1000 gitar, a dzisiaj spokojnie, mam nadzieję, idziemy po rekord. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękujemy państwu za uwagę.
Wielu uczciwych Polaków zadaje sobie dzisiaj pytanie, dlaczego prezydent Duda, prezydent Polski, jedzie do Watykanu, gdzie przecież skompromitowany papież Franciszek, ja go nazywam wręcz utrzymankiem komunistycznym, utrzymankiem Xi Jinpinga i Putina, rezyduje. Dlaczego prezydent Polaków jedzie i będzie całował po rękach, bo na pewno takie zdjęcia obiegną świat, tego człowieka, którego ręce splamione są krwią niewinnych ukraińskich dzieci. Odpowiedź na to pytanie pojawi się jaśniej, kiedy otworzymy Biblię. Biblia pokazuje, że oczywiście nie wyjdziemy z tego świata, będziemy mieć kontakt z przeróżnymi złymi ludźmi, ale są pewne granice. Jeśli ktoś zbyt ostentacyjnie głosi fałsz albo popełnia jakieś zbrodnie, to uczciwi ludzie dystansują się od niego. Przykład taki możemy znaleźć na przykład w 2 liście Jana w 10 wersecie, to jest jednorozdziałowy. Nie przyjmujcie takiego do domu i nie pozdrawiajcie. Czyli jeśli ktoś pewną granicę, można powiedzieć, ludzkiej nieprzyzwoitości przekroczy, to porządni ludzie mają się od niego dystansować, żeby nie uwiarygadniać jego kłamstw lub zbrodniczych działań. Przed wojną, parę dni, Duda pojechał uwiarygadniać Putina i Xi Jinpinga na otwarcie tej pseudoolimpiady. Teraz, po miesiącu zbrodni Putina, kiedy papież dalej nie zajął jasnego stanowiska, a wręcz niekiedy popiera zbrodniczą cerkiew moskiewską i samego tego arcyłotra Putina, on jedzie pocałować papieża w pierścień. Nie jest to walka o sprawiedliwość, nie jest to walka o Polskę. Jest to co najwyżej marne wspieranie swojej pozycji w jakichś instytucjach międzynarodowych albo coś dużo gorszego.
Marca 1939 roku premier brytyjski Neville Chamberlain wygłosił przemówienie w Izbie Gmin. Rozpoczął je od stwierdzenia, że nie potwierdzono pogłosek o tym, jakoby Niemcy przygotowywały się do ataku na Polskę. Stwierdził też, że Wielka Brytania zawsze stała na stanowisku, że rokowania są najlepszym sposobem rozwiązywania sporów. Nie widzi żadnej sprawy, która nie mogłaby być rozwiązana w sposób pokojowy. Po czym poinformował Izbę, że w wypadku jakiejkolwiek akcji mogącej zagrozić podległości Polski, którą polski rząd zdecyduje się odeprzeć przy pomocy sił zbrojnych, rząd Jego Królewskiej Mości będzie się czuł zobowiązany do udzielenia polskiemu rządowi natychmiastowego poparcia będącego w jego mocy. Poinformował też, że rząd francuski zajmuje w tej sprawie takie samo stanowisko. Po złamaniu przez Hitlera układu z Monachium i zajęciu Czech oraz iPady. Rządy brytyjski i francuski starały się go jakoś powstrzymać. Uznały, że najlepszym sposobem będzie zmontowanie koalicji wielu państw, a bez udziału Polski takiej koalicji zmontować się nie da. Na naradzie rządu brytyjskiego, która poprzedzała udzielenie Polsce gwarancji, ministrowie wyrażali nadzieję, że perspektywa wojny na dwa fronty doprowadzi do buntu niemieckiej generalicji przeciwko Hitlerowi. Stwierdzili też, że jeżeli Niemcy zdecydują się na wojnę, to państwa zachodnie nie mają możliwości, by obronić Polskę i Rumunię. Rząd polski zdecydował się oprzeć na gwarancjach brytyjsko-francuskich w swojej polityce, choć wiedział, że brytyjskie siły lądowe są niewielkie. Brytyjskie lotnictwo jest w trakcie przezbrajania się na nowoczesne samoloty, a francuskie siły lądowe ćwiczą wyłącznie działania obronne i opóźniające marsz przeciwnika. Przyjęcie tych gwarancji wymusiło też rozmieszczenie polskich sił zbrojnych wzdłuż granicy państwa, ponieważ inaczej mogłoby dojść do zajęcia części terytorium Polski bez starcia z polskimi siłami zbrojnymi, a w takim przypadku Zachód nie obiecywał wystąpienia.